Poprawiają nastrój, pozwalają zapomnieć o stresach. Dzięki nim możemy przetrwać monotonne podróże i niekończące się telekonferencje. Pozwalają bawić się ze znajomymi, a nawet, choć to pewnie trochę rzadziej, poznać przyszłą żonę czy męża. O czym zatem będziemy rozmawiać? W czasie dzisiejszego spotkania zajmować się będziemy fenomenem mobile gaming. Porozmawiamy o rynku, o trendach i przede wszystkim o game deweloperach. Nie zabraknie też porad dla tych, którzy w przyszłości widzą się w roli twórców tego rodzaju aplikacji. Naszym przewodnikiem w tej podróży będzie prawdziwy ekspert, ale też pasjonat kodowania i gier, Krzysztof Maliński, dyrektor Gaming Technology w Huge Games, firmie będącej producentem i wydawcą gier liczącym się na globalnych rynkach. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek, Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Dzień dobry Państwu, nazywam się Max Bielecki i witam wszystkich Państwa na kolejnym webinarze Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiać będziemy na temat związany z grami, więc jeden z tych, który mam nadzieję przyciągnął dzisiaj i przyciągnie w przyszłości wielu oglądających i słuchających. Rozmawiać będziemy o tym, jak odnieść sukces w kontekście tworzenia gier mobilnych. Trochę też spróbujemy sobie ten sukces zdefiniować, a zwłaszcza może taki sukces dotyczący tego, jak wyglądać może nasza ścieżka kariery w momencie, w którym myślimy o tym, żeby zająć się rozwojem gier, programowaniem gier. Nie wyobrażam sobie lepszego gościa, z którym moglibyśmy na ten temat rozmawiać, niż Krzysztof Maliński. Witaj Krzysztofie.
Dzień dobry, cześć.
Zanim wystartujemy z rozmową, kilka słów na temat gościa, jak zwykle. Krzysztof jest Development Director of Gaming Technology. Bardzo poważny tytuł, będziesz musiał go nam potem rozpakować. W Huge Games, potentacie można by powiedzieć, na globalnym rynku działającym producencie i wydawcy gier mobilnych, odpowiada tam za rozwój technologii i zarządza pewnie licznymi zespołami, zarówno od strony takiej menedżerskiej, jak i deweloperskiej, ale o tym wszystkim będzie nam jeszcze potem opowiadał. Jest też wykładowcą akademickim i do tego wątku też wrócimy. Jest bardzo zaangażowany w ogóle w rozwój branży w kraju, między innymi jako członek fundacji Indie Games Polska. Krzysztofie, ogromne podziękowania za przyjęcie zaproszenia. Zanim wystartujemy jeszcze z właściwą rozmową, to bardzo, bardzo istotne przypomnienie. Jesteśmy webinarem bardzo interaktywnym, tak interaktywnym jak tylko się da, to znaczy właściwie zadajemy naszym gościom wszystkie trafiające do nas na czacie pytania, więc bardzo serdeczna prośba, żeby nie zaniedbywać tego okienka, które widzicie tam obok naszego wideo. Odzywajcie się na czacie, dyskutujcie. Ja będę się starał przekazywać naszemu gościowi wszystkie pojawiające się tu pytania. A zatem startujmy. Może na początek zadałbym takie pytanie nieco prowokujące, bo powiedziałbym tak, że z perspektywy psychologa, którym jestem, gry mobilne, a zwłaszcza takie gry casualowe, nie są jakimś tematem, który jest bardzo silnie obecny w mediach. One są obecne na moim telefonie własnym, ale jak otwieram gazety, czytam prasę, to można powiedzieć, że gaming w Polsce i też osoby tworzące gry to są jakieś wielkie studia tworzące gigantyczne tytuły. Rzadko kiedy słychać o firmach, w takich mainstreamowych mediach, o firmach, które tworzą gry mobilne. A jest to rynek przepotężny. Czy mógłbyś trochę o tym właśnie opowiedzieć? Jaka jest wielkość tego rynku? Jak to wygląda na świecie? Jak to wygląda w Polsce?
Więc tak ogólnie cyferki wyglądają mniej więcej tak, że około roczny przychód to jest 2,6 miliarda dolarów, z czego, co ciekawe, 53% jest to rynek mobilny. Więc rynek, który jest trochę jakby tabu, jest tak naprawdę, powiedziałbym, albo nawet zaryzykował, że dominujący niedługo. Skąd się bierze ten fenomen, skoro o nim nie słychać? A rzecz jest bardzo prosta. Wystarczy, że większość z nas sięgnie do swojej kieszeni i wyciągnie telefon. Tak? Da się pograć. Kiedy się zaczęło to zmieniać? Zaczęło się to zmieniać z iPhone'em. Dlaczego? Bo telefon tak w cudzysłowie można powiedzieć, trafił pod strzechy. Po prostu stał się na tyle łatwy w użyciu, że ludzie oprócz używania chcieli go używać też do innych celów. To jest tak jakby z mojej perspektywy sekret całości. Nie potrzebujesz reklamy, jeśli jest ona niepotrzebna, po prostu. Świat mobilny wiąże się z tym, że chcesz pograć, bierzesz telefon, zaglądasz do sklepu, szukasz co cię interesuje, instalujesz grę. W czasie tej gry, jeśli na przykład zgodziłeś się na targetowanie reklam, to może być wyświetlona reklama innej gry, podobnej, trochę innej, która cię bardziej zainteresuje. Jeśli nie ustawiłeś targetowania reklam, będzie prawdopodobnie to reklama losowa, co nie zmienia faktu, że może się tobie spodobać. I właśnie dlatego nie potrzeba dokładnie tego marketingu gazetowego, marketingu telewizyjnego i tak dalej.
Okej, okay, a wspomniałeś o tym, że spodziewasz się, że no właśnie, że to 53%, jak rozumiem, będzie dalej rosło, czy rzeczywiście obecnie trendy są takie, że te gry mobilne zjadają, można powiedzieć, albo ich udział w rynku jakoś rośnie?
Wiesz co, ten rynek cały czas rośnie, tylko tutaj sytuacja w tej chwili zaczyna się już trochę komplikować, dlatego że twórcy gier muszą zacząć balansować. Co to oznacza? Większość telefonów jest tańsza niż dobry sprzęt do grania, czy konsole, czy pecety, a poza tym służy do czegoś więcej niż tylko samo granie. Tak? Do robienia pracy biurowej wystarczy jeden z najtańszych laptopów, do grania już tak niekoniecznie. I jak mówimy o takich laptopach do pogrania, no to powiedzmy, jak ostatnio patrzyłem, to było 4000 w górę. To za 4000 można jeszcze całkiem niezły telefon kupić, który posłuży nam dłużej niż ten laptop. Co więcej, będzie chodziło na nim większa ilość gier, będzie chodziła płynnie przez długi, długi, długi czas. No chyba, że pójdzie jakaś aktualizacja systemu, która coś zepsuje, co się zdarza. Jest ona niezależna od twórców gier, obojętnie jakbyśmy na nich psioczyli, to raczej jest twórca systemu operacyjnego, czy też wydawca. No ale tak, każdy z nas może mieć ten telefon, każdy z nas może zainstalować sobie tą grę. Ja tutaj, jest mi ciężko na przykład powiedzieć, w jakim wypadku mogłoby to nie zarybić bardziej rynku, tak? Bo to będzie szło. Tylko kwestia jest taka, że gry zmieniają się razem z graczami. I tu jest największy problem. Bo gracze zmienili swój profil przez ostatnie lata bardzo, bardzo mocno, ale część graczy jest bardzo stała i stabilna. Co to oznacza? To oznacza, że gracze zaczęli wydawać więcej pieniędzy na gry mobilne. Nie tylko mówimy o reklamie, ale mówimy też o zakupy. Powód jest bardzo, bardzo prosty. Większość osób, które kiedyś zaczynała, no jeśli weźmiemy powiedzmy iPhone'a jako ten początek ścieżki, gdzie się zaczęło gry popularne na komórki robić, czyli 2010. Oczywiście wcześniej były gry w Jawie i tak dalej, ale to jest całkowicie niż w ogóle inne podejście, bo te gry nie zawsze były użyteczne, nie zawsze się dało w nie dobrze grać. A jednak z iPhone'em pojawia się swego rodzaju wygoda, więc jak będziemy patrzeć sobie na ludzi, którzy wtedy mieli tam iPhone'y, powiedzmy, czy w Stanach, czy w Polsce, te pierwsze Androidy, to w zasadzie teraz to są już nie tylko, że zapaleńcy, tylko normalni użytkownicy, którzy najczęściej pracują i po prostu mogą te pieniądze na to wydać.
Czyli dorosła, można powiedzieć, że dorosła publiczność, a skoro mówimy już o rynku, to pytanie też, bo warto może to doprecyzować. Ciekawi mnie, czy jak mówisz o tych trendach i podajesz te statystyki, czy one mają charakter jakiś uniwersalny i ogólnoświatowy, czy Polska jest w jakiś sposób wyjątkowa na tym tle?
Znaczy ja bym powiedział tak, wszystko zależy od punktu widzenia. Dlaczego? No bo specyfika danego kraju bardzo mocno wpływa na rodzaj gier, które się pobierają. Na przykład musisz sobie zdawać sprawę z tego, że gry robione na rynek europejski czy amerykański różnią się kolorystycznie od gier robionych dla Chin czy dla Japonii, bo tam są preferowane inne kolory i to też już wymaga pewnej gimnastyki, więc samo to pokazuje, że te różnice, które są dotyczące estetyki, wpływają też na to, że ludzie prawdopodobnie wybiorą innego rodzaju gry.
Mm-hmm. A jak mówisz o tych różnicach, to no właśnie, z jednej strony jest rynek euroamerykański versus jakieś inne części świata, a czy jakiś jest gamingowy charakter Polaków, czy czymś się wyróżniamy, czy jesteśmy typowi dla, nie wiem, regionu albo w ogóle Europy?
To też się zmienia. kiedyś Polacy bardziej szukali gier, no tak, piracenia, tak? Bo tak było, bo tak było taniej. Więc gry, jeśli chodzi o gry takie typu PC-owego czy konsolowego, no nie były zbyt popularne. Teraz się okazuje, właśnie ze względu na to, co mówiłem, że starszych więcej stać na wydanie na gry pełne na przykład, to kupują gry pełne i zaczynamy bardziej przypominać rynki zachodnie. Tak? Kiedyś też była taka specyfika rynku, że jak to się mówiło, ludzie na iOS-ach, czyli na produktach Apple'a kupują w grach, a ludzie na Androidach bardziej oglądają reklamy niż kupują w grach, co nie zmienia faktu, że teraz bym wcale nie był pewny tego stwierdzenia.
Jasne. No właśnie, skoro już trochę mówimy o tych ludziach, ja zresztą jako psycholog niewątpliwie zwłaszcza zainteresowany też takim obszarem, który się w psychologii nazywa różnicami indywidualnymi, bardzo, bardzo lubię się tym różnicom przyglądać. No właśnie, kto, jeżeli by popatrzeć od strony użytkownika, czy jest jakaś specyfika demograficzna, a może jakaś inna tych osób grających w gry mobilne? No bo jeżeli takiego typowego Kowalskiego zapytamy o to, kto gra w gry, to pomimo tych wszystkich zmian, o których mówisz, dalej bardzo silny jest taki stereotyp fałszywy. Od lat już fałszywy, ale dalej ten stereotyp gier jako czegoś, co grają osoby młode. Częściej pewnie jak sobie wyobrazimy osobę grającą, to pewnie będzie to częściej jakiś nastolatek niż nastolatka. Jeszcze do tego no, całymi latami taki jakiś, można powiedzieć, smętny, antyspołeczny wręcz rys przypisywano graczom. To wszystko w ogromnym stopniu się zdezaktualizowało, ale no właśnie, jak to jest z grami mobilnymi?
Oczywiście co, może uogólniając, 53% graczy to są mężczyźni. 47 kobiety, więc generalnie powiedziałbym, że porówno. Więc tutaj jakby kwestia płci z mojej perspektywy odpada. Jeśli chodzi o wiek, no to znów będzie to bardzo, bardzo mocno zależało od portfela, jeśli mówimy o grach takich pełnopłatnych. Jeśli mówimy o grach, które są grami mobilnymi typu freemium, czyli można grać sobie za darmo w zamian za oglądanie reklam, tak? To tutaj znów wcale nie jest to takie łatwe do rozróżnienia, dlatego że wystarczy popatrzeć, może tak, jestem tatą 13-latka. Chłopak może pograć sobie na telefonie lub na komputerze. Jak korzysta z aspektu społecznego na przykład, to bardziej korzysta z platformy stacjonarnej, gdzie całkowicie unika konsol, to jest ciekawe, oprócz Switcha, który jest mobilny, czyli no, przenośna konsola, ale bardzo dużo korzysta z telefonu. I tam też są gry, które są cross-platformowe. I nie tak dawno jak wczoraj patrzę, przyszedł kolega do syna, ja patrzę, co on robi, a ten jeden siedzi na komputerze, drugi na telefonie i grają w to samo. No, fajnie, no ale znowu, chłopacy, tak, ktoś by powiedział, no ale to nie są, jak to się mówi, piwniczaki, tak, normalne dzieciaki. Ale z kolei jeszcze parę dni wcześniej patrzę na to, co się dzieje, a tam siedzi znów mój syn z kolegą i z dwiema koleżankami i wszyscy nosy w telefonach i grają razem w jakąś grę. Więc znów ta płeć nie wpływa i wiek też nie bardzo, bo kiedyś było takie fajne badanie i się okazało, że w gry typu clicker albo typu takie gra, że tam coś sobie budujesz, ucieka mi teraz nazwa po prostu, sobie coś budujesz i to samo ci nalicza punkty i tylko raz na jakiś czas też, że grę odwiedzisz, to na przykład grały gospodynie domowe w Stanach Zjednoczonych i to był wielki odsetek tego, a teraz w zasadzie to jest równo, bym powiedział. To się bardzo, bardzo mocno wyrównuje. Jeśli chodzi o gry, mowa o grach hardkorowych, chciałbym móc powiedzieć, że gra większość osób starszych i to znowu powołując się na to, że mamy 50-50 prawie kobiety, mężczyźni, i to by się zgadzało, ale dzieci grają w te gry mniej. W głównej mierze grają mniej, jeśli mają rodziców, którzy im tego przypilnują. Bo jeśli nie przypilnują, to niestety zdarzało mi się też słyszeć teksty z GTA 5 i widzieć zachowania z GTA 5 u dzieci, które są, no powiedzmy sobie, na początku kariery szkolnej.
Jasne. No to to jest bardzo ciekawe, że coś, co było kiedyś produktem, który był adresowany tak naprawdę do bardzo wąskiej grupy demograficznej, w tej chwili staje się takim produktem zupełnie uniwersalnym i wobec tego podlega różnicowaniu, jak pewnie wszystko inne, co ląduje na rynku. Wspomniałeś tutaj, co jest bardzo ciekawe, o tym aspekcie społecznym, a ten aspekt społeczny jest czymś, co właśnie w tych grach mobilnych często też już dzisiaj jest obecne, to chętnie bym trochę o to podpytał. To znaczy, czy na ile twoim zdaniem jest to ważne, na ile warto jest o to dbać, na ile to jest właśnie, granie jest dzisiaj rozrywką indywidualną, a jak ty na to patrzysz, jako osoba, która gdzieś odpowiada za tworzenie po prostu takich produktów?
To odpowiem tak. Oczywiście nie odpowiedź nie będzie taka od razu wprost. Proponowałbym wszystkim zainteresowanym, jeśli tylko będą mieli okazję, odwiedzić dowolną imprezę grową. Tak? Gdzie ja tutaj rozróżniam game devowa od gamingowej. Game devowa to jest raczej spotkanie deweloperów po to, żeby sobie porozmawiać o rzeczach deweloperskich, którzy tworzą gry. A gamingowa, czyli tam, gdzie można zobaczyć gry, pograć w gry, wypróbować krzesło, obejrzeć nowy monitor i tak dalej. Tam jest przekrój wieku pełen. To oznacza, że oni wchodzą w jakieś interakcje, zaczynają ze sobą rozmawiać. I znów pojawia się ten efekt właśnie społeczny w tym miejscu. I teraz, jeśli przeniesiemy sobie to na rynek gier, to social, jak to jest ładnie nazywane, ma gigantyczny wpływ na postrzeganie gry i na zaangażowanie gracza. Oczywiście większość gier jest zaprojektowana tak, że da się nie grać social, nie być z nikim połączony, nie być w żadnym klubie, ale ta gra jest no, samotniona, powiedzmy sobie szczerze, i traci się pewną część zabawy z gry. W grach, które mają te kluby, mają możliwość czatowania, po prostu gra się chętniej. Bo to czy my kogoś zawołamy, ktoś nas zawoła, czysto hipotetyczna sytuacja, gramy w jakąś grę, w której walczy się z jakimiś potworami, mam za słabe siły, piszę, słuchaj Rafał, dołącz mi, bo ja potrzebuję pomocy. A dobra, jadę w pociągu, to ci tam poklikam. Nie? I tak to działa. I to dodatkowo robi więzi między ludźmi, co więcej. Czasami się ci ludzie nawet nigdy nie spotkają. I tutaj jest takie, zawsze lubię taką historię, która dotknęła naszej firmy, mianowicie za którym się razem, parę lat temu było, dostaliśmy po prostu pytanie, czy ktoś z firmy będzie w Stanach, tam w konkretnym miejscu. No odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że nie przewidujemy. To dostaliśmy kolejną wiadomość następującą, że bo gdyby jednak ktoś był, to możemy czuć się zaproszeni na wesele ludzi, którzy poznali się na naszym czacie. I to było takie, serio? Super, po prostu super, tak? Czyli ten aspekt społeczny jakby wykroczył już poza to, co w ogóle kiedykolwiek planowaliśmy.
No, bardzo się podobają te historie dotyczące właśnie tego, jak bardzo często ta zewnętrzna percepcja jakiejś sytuacji, no mówiąc kolokwialnie, rozjeżdża się z tym, co tak naprawdę się tam dzieje, bo bardzo często w mediach obserwujemy takie obrazki, które mają ilustrować jakieś ponure artykuły, gdzie, nie wiem, grupa młodzieży właśnie patrzy w telefony zamiast patrzeć sobie głęboko w oczy. Nigdy nie towarzyszy temu prawie taka refleksja, że może oni właśnie w tym momencie biorą udział w jakiejś wspólnej aktywności i że to jest coś, co ma jak najbardziej pozytywny i społeczny wydźwięk. No, może nie zawsze kończy się to sukcesem matrymonialnym, ale nie rozpędzajmy się aż tak bardzo. Jako, że wspomniałeś już o tym, że no właśnie, firma Stany Zjednoczone, Huge Games jest, no właśnie, jest można powiedzieć huge, jest firmą mającą biura w wielu miejscach na świecie, nawet więcej też w Polsce jesteście obecni w jak rozumiem, kilku miastach, ale czy mógłbyś krótko w ogóle opowiedzieć o historii, no bo jest to dość ciekawa sprawa, jak to się dzieje, że powstaje biznes, który na koniec notowany jest na giełdzie, więc jest bardzo, bardzo potężny.
Historia firmy jest dosyć długa. Firma na początku się nazywała Game Lion. Firma zajmowała się generalnie robieniem portów gier, robiła też swoje gry, robiła gry właśnie w Jawie na komórki, czyli J2ME. Firma robiła też gry na konsole Nintendo, Nintendo DSi, Nintendo 3DS. Jeszcze było Wii i było na Sony PSP. A w którymś momencie po prostu firma dokonała rebrandu na nazwę Huge Games i w tym czasie, kiedy odpalaliśmy Huge'a, to były uruchomione gry z gatunku gier slotowych. Na początku to były gry takie standalone, jak to się mówi, czyli bez tego aspektu social. Potem dołączyliśmy aspekt social i w ten sposób powstało to, co teraz widać. Oczywiście w międzyczasie firma eksperymentowała z wieloma innymi technologiami, dziedzinami, typami gier i tak dalej.
Mm-hmm. A no właśnie, to jest historia firmy, ale jak to zwykle bywa od historii, no przynajmniej czasami od historii firm bywają może bardziej intrygujące historie osobiste, zwłaszcza takie, które mogą być w jakiś sposób inspirujące. Myślę, że przynajmniej część osób, które nas dzisiaj słuchają, to ludzie myślący być może o tym, żeby albo zainteresowani programowaniem, albo myślące o tym, żeby się rozwojem gier zająć w przyszłości. Mógłbyś trochę opowiedzieć o swojej osobistej drodze do tego miejsca, w którym jesteś obecnie? Jak to się stało, że staje się człowiek bardzo ważnym człowiekiem w bardzo ważnej firmie?
Dobrze, opowiem, ale z góry mówię, nie powtarzajcie tego.
To będzie pouczająca historia, czego nie robić.
Czego rozumiem. Nie robić. To znaczy się, nie sądzę, żebym popełnił zbyt wiele błędów. Chodzi o to, że bardzo mocno zmieniły się czasy. W momencie, kiedy ja zaczynałem pracę, kiedy zacząłem programować, może tak, to były czasy zamierzchłej komuny i tutaj zawsze mam kłopoty z liczeniem, ale w wieku 7 lat zacząłem pisać pierwsze programy w Basicu. Potem były kolejne języki programowania, po prostu zawsze mnie fascynowały komputery i to, co one mogą kiedyś w przyszłości dać. I tak jak się pojawiały kolejne komputery, tak zaczynałem po prostu każdy traktować. Najpierw grałem, a potem zaczynałem się nudzić, zaczynałem pisać swoje programy. Na początku były proste jakieś tam biorytmy i tym podobne, potem jakieś gry. I tak to po prostu ewoluowało, aż do momentu, kiedy trafiło do peceta. I tam już się mi ustabilizowało języki programowania, które chciałem znać. Był to sławetny Turbo Pascal, potem to się nazywało w Delphi przeszło. No i mój ulubiony język, czyli C. Potem C++, te wszystkie wariacje. Nadal będę twierdził, że język C jest tym językiem, który jest bliski mojemu sercu. I tutaj taka rzecz, że pytają mnie czasami ludzie, znaczy teraz mniej, bo jest bardziej częściej używany, jest język angielski. Kiedyś był ten język angielski mniej znany i pytali mnie, skąd znam więcej niż powinienem znać w swoim wieku. Wynikało to właśnie z komputera. Jak ja tak powiedziałem, komputer mnie nauczył. Dosłownie tak to wyglądało, bo odpaliłem komputer, a on mi napisał ready. Co dalej? No to następny dzień, księgarnia, słownik i ciach. W ten sposób się po prostu uczyłem języka. Idąc dalej, zawsze starałem się wszystko, co można było programować. Dosłownie. Jak tylko się pojawiały pierwsze mikrokontrolery, to starałem się gdzieś zdobyć, żeby takie coś zaprogramować, żeby pomrugało diodami i używało jakiegoś wyświetlacza. Idąc potem już na studia, to starałem się z kolei zrobić rzecz, którą polecam. To już część będę tutaj polecał, jak najbardziej. Starałem się dogadywać z wykładowcami, żeby zaliczać przedmioty przy pomocy projektów programowanych. To mnie zmuszało do tego, że i tak na przedmiot musiałem się nauczyć, a przy okazji dostawałem tak zwanego skilla, jeśli chodzi o programowanie. No i to bardzo mocno zaowocowało, oczywiście na koniec studiów, gdzie już się zaczęło akcja pod tytułem poszukiwanie pracy.
Długo szukać. Rozumiem, że na ten rynek pracy trafiłeś z jakimś portfolio.
Z portfolio tytułów, tak. Już z portfolio, znaczy może nie gier, jak samych sobie, bo to raczej robiłem, jak to się mówi, do szuflady, ale miałem aplikacje, które mogłem po prostu pokazać. I to jest bardzo ważna rzecz. Mieć co pokazać. Dobrze zrobiony projekt nawet na studia, albo zrobione gry po godzinach, to jest coś, co dużo serduszek kupi. I to nie ma co w ogóle temu zaprzeczać. Jeśli ktoś tylko ma możliwość i umiejętności w czasie studiów popracować, bardzo polecam. Naprawdę bardzo polecam. A jeśli ktoś nie ma czasu pracować, to polecam game jamy. Game jamy, czyli miejsca, gdzie robi się w określonym czasie grę na zadany tytuł. Takie game jamy są różne. Są game jamy, takie, które robi się na miejscu w danej lokalizacji, są takie, które się robi online, są hybrydowe, tak jak ostatni Huge Game Jam. Są typowo online'owe, są game jamy, które trwają tydzień, także jest tego całe mnóstwo. Kwestia jest tego, co chcemy zrobić. Tak? Ja osobiście polecam game jamy offline, gdzie można się z kimś twarzą w twarz spotkać, mając, powiedzmy, jako programista, grafik, jakieś początki, to chociażby nawet jeśli się nie dołączy do jakiegoś zespołu, to można podejść, zobaczyć, co robią i jak robią. To jest świetna nauka. A jeśli się da radę wbić w zespół jakiś i można z tym zespołem stworzyć coś fajnego, to jest po prostu piękne. Bo często jest tak, że ludzie, którzy nawet nie myśleli, że ich to będzie kręcić, to po prostu zaczęło. Jak to się ładnie mówi, zażarło i w końcu w pewnym wieku zmieniali swoje życie właśnie w kierunku gier. Także tak to wyglądała ta moja historia tutaj do zatrudnienia, jeśli tylko jeszcze mogę. Potem, jak już pracowałem, to pracowałem w kilku firmach związanych z branżą grową, z branżą technologiczną, taką bardzo dużą, a następnie tutaj dołączyłem do Game Liona i Huge Games. Z gier robiłem większości na platformy wszystkie, które można było programować, tak jak mówiłem. Czyli Nintendo DS, DSi, 3DS, Switch, Xboxy, to wszystko, co się tylko dało programować, to jest taki mój konik po prostu.
Okej, okay, a powiedz, bo wspomniałeś o tym, że no, twoja droga była specyficzna, bo zaczęła się, no można powiedzieć, ja też te czasy pamiętam, czasy ekscytacji, czy grę z kasety magnetofonowej uda się wrzucić do pamięci komputera i ekscytacje związane z tego typu technicznymi przeszkodami. Można powiedzieć, że to jakaś taka archeologia nadwiślańska, jakieś ZX Spectrum i tym podobne historie. No właśnie, świat się zmienia, rynek się zmienia, zmienia się też to, jak pewnie warto się dziś przygotowywać. Czy poza tymi game jamami, o których wspominałeś, gdybyś miał dać jakieś porady takim osobom, które serio bardzo myślą o tym, żeby się tym zająć. Czego powinny się uczyć? O czym powinny pamiętać?
To znaczy się, to muszę zadać z kolei tobie pytanie, bo sposób, żeby wbić się na rynek, jest bardzo wiele. Tak, bardzo wiele sposobów. I teraz mówimy o wejściu w rynek samemu, czy dołączeniu do firmy. Bo to jest, to trzeba rozróżnić.
Pewnie warto o obu ścieżkach porozmawiać.
Więc jeśli chodzi o zrobienie samemu czegoś. Warto łączyć się właśnie w takie, dołączać się do takie game jamy. Warto eksperymentować. Trzeba pamiętać, że na przykład taki silnik do robienia gier, czy jak Unity czy Unreal, pozwala stosunkowo szybko zrobić grę, która się nadaje już do czegoś, gdzie tutaj ja zawsze dokładam 50 gwiazdek, że zrobione w takich silnikach gry, to zrobienie samej gry to nie jest wszystko. Tam trzeba dodać jeszcze rzeczy związane z reklamami, z analityką, sprzedażą i tak dalej, więc ta mniej zabawna rzecz może się okazać bardzo czasochłonna i o wiele bardziej czasochłonna niż zrobienie samej gry. Co nie zmienia faktu, że można próbować i tak długo jak na przykład jest się na jakichś studiach, to po prostu można publikować swoje gry. Jeśli jest opcja zrobienia gry, wypuszczenia, wejścia na przykład na Facebooku, na grupy związane z game devem, to można wejść i powiedzieć: słuchajcie, zrobiłem grę, powiedzcie, co o niej myślicie. Znam sytuację, w której ktoś po prostu się przyłożył do takiej gry, na drugi dzień była informacja: podaj numer telefonu, bo chcemy z tobą porozmawiać. Znam takie po prostu sytuacje. Znam sytuacje, w których zrobienie gry, wrzucenie ją na rynek niszowy powodowało dosyć spory przyrost kwoty na koncie, co powodowało, że taka osoba dalej się tam jakoś nakręcała i robiła. I czasami był to kończyło się sukcesem, łącznie z tym, że rozwijała się w firmę, no albo niestety poszło to wszystko w drugą stronę, bo też tak bywa. Więc tutaj jak najbardziej po prostu eksperymentować, testować, sobie sprawdzać. I krótko mówiąc, najważniejsza porada, którą znam tutaj i którą bym chciał powiedzieć, bo tak jakby wyminąłem trochę pyta się o narzędzia, języki programowania, jak już powiedziałem, to Unity, Unreal, to jest jeden podstawowy język, który trzeba opanować do tworzenia gier. Jest to język angielski. Bez niego da się utonąć, bo tłumaczenia automatyczne niestety są kiepskie lub czasami wręcz niezrozumiałe, a jak są normalnie tłumaczone ludzko, to po prostu czas między pojawieniem się aktualizacji do języka polskiego jest taki, że już się pojawiło coś nowego w języku angielskim. A jeśli chodzi o same narzędzia, to tak, jak najbardziej Unity polecam do eksperymentowania, game makery, wszystko, co da się szybko, łatwo i przyjemnie zrobić.
No, myślę, że tu drobna autoreklama bardzo, bardzo osobom zainteresowanym taką ścieżką niezależną i tym, jak to się dzieje, polecam właśnie ten odcinek nasz przedwakacyjny webinaru, gdzie rozmawiałem z Kubą Kuciem, twórcą gry Darkwood, bo oni właśnie są przykładem takiego zespołu, który poznał się na studiach i tak naprawdę po dziś dzień pracują w bardzo zbliżonym składzie i skutecznie. Okej, a gdyby ktoś myślał o tym, że tak naprawdę to wszystko, całe te przygotowania to jest rozbieg do tego, żeby jednak dołączyć do jakiejś większej organizacji, żeby tu być skutecznym. Jakich porad mógłbyś takiej osobie udzielić?
To troszkę się powtórzę, ale też dodam. Przede wszystkim miej co pokazać. Trzeba mieć co pokazać, żeby można było się pod tym podpisać. Jedno z moich starych, dobrych pytań na rozmowie, właściwie próśb, czy możesz po zakończonej naszej rozmowie przysłać mi 100 linijek kodu, z których jesteś dumny. Ten kod powie bardzo dużo o wiedzy, o umiejętności i o kulturze pracy takiej osoby. Więc jakieś gity, githuby, cokolwiek sobie człowiek wymyśli, tam wrzucać swoją pracę, żeby po prostu była historia, żeby się też nie okazywało, że to jest coś zrobione na kolanie na ostatnią chwilę, żeby tylko było. Warto jest wiedzieć, do kogo się uderza, tak powiem bardzo kolokwialnie, bo jeśli się idzie do jakiejś firmy, która zajmuje się stricte na przykład game devem mobilnym, to bardzo rzadko się przydaje wiedza, specjalizowana wiedza na przykład z zakresu programowania konsol. Bardzo rzadko, albo nawet w ogóle. Jest też w drugą stronę. Z kolei programowanie gier na mobilki może być zbyt generyczne dla konsol, stąd trzeba wiedzieć, gdzie się idzie. Co na pewno warto wiedzieć? Na pewno sobie warto odświeżyć jakieś algorytmy i umieć zrobić po prostu kawałek gry. Ja to zawsze będę powtarzał. Oczywiście jeśli mówimy o deweloperach typowo growych. Jeśli mówimy o deweloperach, którzy chcą na przykład pójść do firmy, ale zajmować się backendem, bo też przecież gry mają logikę na serwerach, no to też tutaj warto sobie odświeżyć wszelakie algorytmy typu optymalizacje i tym podobne rzeczy, serwisy, z jakich mogą firmy korzystać. Po prostu taką wiedzę mieć. Taką wiedzę mieć, żeby móc się dostać, tak?
Mm-hmm. A na dzisiaj ten rynek pracy w IT szeroko rozumianym wydaje się mieć po prostu prawie nieograniczoną chłonność, co sprawia, że na tym rynku zaczynają pojawiać się i w ogóle wchodzić zaczynają na ten rynek osoby, które by nam się pewnie jeszcze kilka lat temu nawet jako potencjalni kandydaci czy kandydatki do tego rodzaju pracy nie kojarzyli. Znaczy osoby czasem w średnim wieku, osoby, które w ogóle zmieniają swoją ścieżkę zawodową i tak dalej. Na ile studia mają tu charakter decydujący, bo sporo się też mówi o takim trendzie, w którym ludzie tak naprawdę dziś właśnie oceniani są pod kątem przede wszystkim umiejętności, jeżeli ktoś tymi umiejętnościami się wykaże i no, już odwołując się do twojego przykładu, tak, może się pochwalić jakimś porządnym repozytorium zawierającym to, co ty jako, nie wiem, zatrudniający chciałbyś tam zobaczyć, to właściwie ten dyplom przestaje mieć znaczenie. Jak to jest? Czy te politechniki i te studia są dzisiaj super ważne, jak ty na to patrzysz?
To jest taki temat, który ciężko jest mi zawsze wybrnąć. Już mówię dlaczego, bo znam wielu doskonałych samouków, ale znam też wielu, którzy skończyli uczelnię i to z dobrymi ocenami i to tak nie bardzo się łączyło. Więc uczelnia tak, bo ona daje perspektywy, daje obraz. Także jestem jak najbardziej za, żeby kończyć kierunki, jeśli chce się iść w kierunku game devowym, to jakieś związane, no właśnie, pytanie, programiści, coś związanego bardziej z programowaniem, tak? Artyści, i tutaj już się za bardzo nie pochwalę, ale szkoły artystyczne i tak dalej. No, znam przypadki, bo też współpracowałem kiedyś z jedną firmą, która ma po prostu artystów, malarzy, ale takich naprawdę artystów, i kiedyś po prostu dali im komputery. No i się okazało, że z tych artystów to tam dwóch czy trzech się nadawało do robienia grafiki, tak? Więc czemu nie? Kierunek, taka wiedza teoretyczna uczelniana zawsze się przydaje. Jest to o tyle fajne, że czasami można nawet odkryć rzeczy, o których się człowiekowi nie śniło. Dosłownie. Także tak, polecam uczelnię, ale to nie jest must have.
Okej, okay, czyli korelacje mamy, ale nie jest ona zdecydowanie doskonała między studiami i tymi kompetencjami. A w takim razie jeszcze jedno pytanie takie dotyczące ścieżek zawodowych i coś, co może być ważne dla osób, które no właśnie rozmyślają o czy to zmianie drogi życiowej, czy w ogóle o wyborze na przykład właśnie studiów i myślą trochę o tym też, co dalej. Czy jest jakaś specyfika na tle całej branży? Czy jest jakaś specyfika, czy to osobowościowa, czy jakaś inna osób, które rzeczywiście interesują się game developmentem? Czy jak mówimy o programistach gier, to oni są jacyś inni? Albo komu byś polecał tę pracę, a komu byś powiedział, nie, może...
Wiesz co, nie wiem, czy są takie osoby. Trzeba sobie tylko jedynie zdawać sprawę z tego, że jeśli się nie chce pracować solo, to nie można być człowiekiem zamkniętym. To bardzo, bardzo utrudnia życie. To jest w zasadzie chyba tylko tyle. Bo jeśli osoba jest mniej komunikatywna, to już jest w roli menadżera, żeby taką osobę, o takiej osobie wyciągnąć odpowiednie informacje bez narażania takiej osoby na stres. Jeśli osoba jest zbyt gadatliwa, no to jest też rola menadżera, żeby trochę to wybalansować, więc jakoś tutaj niespecjalnie bym w tę stronę w ogóle patrzył. Jeśli ktoś jest taki, że na wszystkich od razu ma pazury i miecze i tam w ogóle pochodnie i ten, no to jest ciężko z taką osobą komunikować się, nawet w formie pisemnej. Miałem kiedyś takiego kolegę, znaczy mam kolegę, tak, który bardzo nienawidzi, jeśli się w czasie rozmowy z nim użyje emotikonki. Po prostu jest to dla niego spore nadużycie. No okej, okay, no. Staram się nie używać, jak z nim piszę.
To w dzisiejszych czasach coraz trudniejsze, bym powiedział, biorąc pod uwagę nasze nawyki. W takim razie może zapytam trochę odwrotnie, a z perspektywy jakby takiej kultury organizacyjnej i tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to właśnie, co firmy dają swoim programistom i jak starają się o nich dbać, czy od tej strony można powiedzieć, że praca właśnie programisty gier jest pracą jak każda inna, czy nie wiem, ma jakieś swoje specyficzne wyzwania, szanse, jakąś specyfikę w stosunku do tego, gdyby ktoś się zajmował programowaniem no, w jakimś obszarze? Czy masz wrażenie, że tak naprawdę to nie ma fundamentalnego znaczenia?
To znaczy się, gdy pracowałem w firmach typowo technologicznych, to była tak zwana praca 8-16. Chyba, że była końcówka projektu, no to wtedy tam się siedziało
8-8.
Na przykład 8-8, tak. Co w zamian za to było? Była pensja na czas i można było sobie kupić coś w automacie, ewentualnie coś innego nabyć, tak. W tej chwili aktualnie więcej firm, jak się wszyscy śmieją, te owocowe czwartki, tak, to jest praktycznie norma. W większości biur można takie coś mieć na stałe. My akurat mamy tak, że firma nas rozpieszcza trochę i mamy co jakiś czas jakieś eventy niezapowiedziane. Po prostu kto jest w biurze, na przykład dostaje zaproszenie na hamburgery albo na jakieś tam owoce plus czekoladę albo święto ciasta jest. Tego typu rozpieszczanie jest jak najbardziej. Jest jak najbardziej fajne jako przerwnik w pracy, a przy okazji w dzisiejszych czasach przynajmniej można się po prostu z kimś spotkać, no bo większość biur, jakby nie patrzeć, przeszło z trybu pracy w biurze do albo online, albo hybrydowego, więc jak taki event się zbliża, to widać też od razu większość ludzi w biurze. Pamiętam z innych firm technicznych i te, które odwiedzałem, no, że takich raczej eventów się nie robiło. Prędzej raczej bardziej poważne i jak to ja zawsze mówię, smutne spotkanie, gdzie ogłaszane są statystyki i wyniki. Więc powiedziałbym, że game dev bardziej się bawi. To jest specyfika, którą ja znam z perspektywy firm, w których pracowałem. W game devie, krótko mówiąc, jeśli chodzi o programowanie, więcej wolno.
Mógłbyś to rozwinąć, już brzmi mówię, to intrygująco.
Już mówię. Wiadomo, że jest coś takiego jak kontrola kodu przez osoby, które są bardziej obeznane i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że po prostu czasami się robi kod, który wiadomo, że na przykład będzie za chwilę wyrzucony albo że będzie kolejna iteracja, więc można sobie pozwolić na odrobinę luksusu i nie robić tego super optymalnie przy pierwszym podejściu. Gdzie z kolei pracując w firmie tutaj technologicznej, no niestety było tak, że zrobienie kodu było związane z tym, że musiałem odbyć kilkanaście spotkań, tłumacząc się z każdego przecinka i kropki. Powodowało to, że jakość kodu była gigantyczna i bardzo wysoka, no co nie zmienia faktu, że koszt takiego czegoś jest bardzo duży. Tak? I tutaj ten koszt jest też kosztem, że tak powiem, psychologicznym i psychicznym, bo tak jak wspomniałem, w większości firm, chyba że się dopina projekt, no to ludzie siedzą. W game devie bywa różnie. W game devie jest często tak, że ludzie są naprawdę zafascynowani tą pracą, którą robią i nawet jeśli nie muszą, to chcą zostać i coś zrobić. I stąd się biorą czasami takie sytuacje, jak to ładnie się nazywa, crunchem. Czasami się one biorą z tego, że faktycznie trzeba coś zrobić na czas i tego czasu już się nie da przesunąć. My akurat mamy w Huge takie dosyć elastyczne podejście w tej kwestii. Dlaczego? Bo nasze tytuły są w ciągłym developmencie. Ja to zawsze lubię nazywać tak właśnie continuous development. To oznacza, że nie wydajemy jednego tytułu na konkretną datę i potem co najwyżej go łatamy albo robimy jakieś dodatki, tylko to, co mamy, jest cały czas tworzone, cały czas jest robione, cały czas jest utrzymywane. I o ile w mikro spojrzeniu przesunięcie czegoś o tydzień to jest duży problem, o tyle w spojrzeniu makro, tak jak ładnie się mówi w nowopolskim helicopter view, to jest nie ma znaczenia. A w przypadku dużych gier, które obsuną się o tydzień, no wiemy, to jak tak, to się
nie przesunie się. Tak? Oj, tak. No takie przesunięcia bolą. Tu spoglądam w kierunku pytań z czatu i widzę tu jedno, które sobie na pewno zostawię na sam koniec naszej rozmowy, ale jest jedno pytanie, które zadał Darth, które dotyczy bardzo bezpośrednio tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, a brzmi ono tak, i wracam tu do wątku, no właśnie, ewentualnej rekrutacji. Widać, bardzo przekonująco opowiadasz o tym, jak jesteście rozpieszczani, bo pytanie jest takie, o jakim stopniu złożoności trzeba umieć przygotować grę, żeby móc myśleć o aplikowaniu do państwa firmy w odniesieniu do jakiegoś rzeczywistego przykładu? Ktoś pisze. Mógłbyś troszkę w takim razie powiedzieć więcej o tych oczekiwaniach?
Dobrze, powiem tak. To, co podałem, jest to przykład, który ma wam naświetlić. Który ma naświetlić, w którą stronę iść. Jak przykładowo bym szukał osób do programowania gier do naszego jednego z projektów, na przykład Traffic Puzzle. To jest akurat zespół, może szukać na przykład Unity deweloperów, to oni sami sobie określają, co taka osoba musi umieć. I ta gra, jeśli będzie zrobiona, będzie korzystać odpowiednio z narzędzi, które są w Unity, odpowiednio będzie napisana, to ona będzie bardzo ciekawa i ludzie na pewno na nią zaczną pytać. Jeśli mówimy o na przykład zespołach moich, które są zespołami bardziej technologicznymi, gdzie na przykład jeden z zespołów zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem silnika, no to tutaj z kolei mnie by bardziej interesowało oprócz samej gry rozmowa i zobaczenie rzeczy techniczno-technologicznych. Tak? Jeśli chcesz pracować przy technologii związanej z silnikiem, to wypadałoby jakieś teorie na ten temat znać. Przykładowo, jak się optymalizuje shadery, jakie znasz metody optymalizacji kodu, co zrobi dany kawałek kodu i tak dalej. Bardzo ja osobiście lubię zadawać, jeśli chodzi o rozmowę, zadawać pytania, które są bardzo mocno otwarte i po prostu schodzę tak głęboko, jak się da, jak mi kandydat pozwoli, żeby zobaczyć, jaki jest poziom pojęcia danej części. Tak samo też oczywiście od seniora oczekuję o wiele głębszego wejścia w problem, aniżeli od juniora. I tak jak tutaj powiedziałem, przykładem może być prosta sprawa. Masz grę napisaną na przykład w Unity, gra ma słaby performance na urządzeniach mobilnych albo w ogóle ma słaby performance, czyli mała ilość klatek. Nie widziałem Unity na oczy. Opowiedz mi, co musiałbym zrobić, żeby ją poprawić. I to jest takie bardzo wolne, znaczy bardzo otwarte i w tym momencie ktoś może mi zacząć opowiadać, tak, co można zrobić. No i teraz jak mi powie, a można sprawdzić, poszukać, gdzie są tak zwane performance dropy, czyli spadki. No to już moje pytanie techniczne wchodzi, ale jak to się robi? Tak? I w tym momencie, idąc głębiej, wiem, na jakim poziomie jest dana osoba. Koledzy, jeśli chodzi o strony na przykład Java'owej, czy też innych rzeczy, mają swoje specyfikacje i swoje wymogi. Także tutaj bym bardzo mocno odsyłał do tego, co jest u nas na stronie, jakie jest zapotrzebowanie. Tam trzeba by sobie zobaczyć, jakie konkretne wymogi mają po prostu konkretne zespoły. Mam nadzieję, że odpowiedziałem.
Gdybym był osobą złośliwą, powiedziałbym, że odpowiedź brzmi To zależy, czyli jest to ulubiona odpowiedź, której udzielają na wszystkie pytania psychologowie, ale cóż, no, możemy powiedzieć, że rzeczywistość jest złożona i ten obszar, który dotyczy rekrutacji także, więc pewnie uniwersalnych odpowiedzi nie ma, ale mam nadzieję, że przynajmniej część wątpliwości udało się rozstrzygnąć. Okej, w takim razie powoli gdzieś majaczy nam na horyzoncie koniec naszej rozmowy, ale no właśnie, w tym kontekście może jedno takie pytanie, którego nie można nie zadać osobie, która deklaruje się jako pasjonat gier. I to właśnie jest to pytanie, które też nam się tu pojawiło na czacie, a brzmi ono, jaka jest twoja ulubiona gra mobilna z gatunku RPG, więc pytanie, czy w ogóle grasz w takie,
to znaczy
takie gry?
Się...
A w ogóle, co programiści grają w czasie wolnym? Czy to jest...
To zależy od egzemplarza, wiesz? Niepopularny, ale programista też człowiek. Może grać w co chce, czego oczekuje i co lubi. Ja osobiście... RPG to nie są moje gry. Moje gry to są symulatory wszelakie i strzelanki. Akurat na telefonach, na komórkach, na grach mobilnych lubię sobie pograć w naszego Traffic Puzzle'a na przykład. Lubię sobie pograć w strzelankę, takie się nazywa, to jest Air Supremacy. Symulator po prostu samolotów kilkudziesięciu, gdzie można sobie postrzelać i co można włączyć też tryb strzelania, czy też walki z przeciwnikami, którzy są żywymi osobami, jakkolwiek by to brzmiało. Nie do końca zręcznie, ale tak, można pograć z przeciwnikiem i włącza nam się ten tryb social, tak? Bo jak skoro on mnie zestrzelił, to ja teraz będę go szukał, żeby mu zrobić to samo. Bardzo, bardzo uwielbiam grę naszego polskiego studia Skyforce, znaczy gry Skyforce, Skyforce Reloaded w szczególności. Taka ciekawostka, jedna z salek konferencyjnych właśnie w Unity nazywa się Skyforce Reloaded. Tak się spodobało. To są raczej tego typu gry, które gram. Tudzież Transport, znaczy nie Transport Tycoon, tylko Roller Coaster Tycoon, czyli taka gra typowo ekonomiczna. A spoza rynku mobilnego to bardzo uwielbiam grać, bo jestem Xboxowcem i Switchowcem, czyli tam tłukę wszystko po kolei, co się tylko pojawia i na co jest czas.
Obawiam się, że nie udało nam się w takim razie całkiem być może zaspokoić tu ciekawości, ale całkiem sporo, jeżeli chodzi o i rynek, i waszą firmę, i te rzeczy związane ze ścieżkami kariery. Całkiem sporo wiedzy tu myślę, że przekazaliśmy naszym słuchaczom. Tak więc na koniec pozostaje mi tylko po pierwsze bardzo serdecznie podziękować tobie za czas i mnóstwo cennych uwag, więc bardzo uroczyście dziękuję. Po drugie dziękuję oczywiście wszystkim naszym słuchaczom, zwłaszcza tym, którzy aktywnie brali udział w dzisiejszym spotkaniu. No i cóż, tradycyjnie zapraszam wszystkich was do słuchania kolejnych webinarów Strefy Technologii naszego Uniwersytetu, a żebyście się nie stęsknili za bardzo, do słuchania naszych materiałów i zapoznawania się z tym, co pojawia się na blogu, czy Strefy Zarządzania, czy Strefy Psyche i w ogóle we wszystkich naszych serwisach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.